Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Hej kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Nina i jest to dla mnie wielki przywilej, że mogę tu przed Wami stać i dzielić się tym, co wierzę, Bóg wkłada w moje serce. Jest to mój debiut sceniczny i nie ukrywam, że jest to lekko stresujące, a nawet bardzo. Także proszę, bądźcie wyrozumiali, jeżeli się pomylę, przejęzyczę czy też zatnę, nie miejcie mi tego za złe. Na samym wstępie chciałabym bardzo podziękować naszym kochanym pastorom, Danielowi i Mireli, za zaufanie, którym mnie obdarzyli i za to, że w Kościele Echo inwestuje się w wzrost i rozwój nowych osób. Ten mikrofon to nie tylko wielki przywilej, ale również odpowiedzialność, która za tym idzie. I stoję tu dziś przed Wami nie dlatego, że w Kościele Echo 15 sierpnia zabrakło osoby, która mogłaby podzielić się słowem. Nie muszę Was chyba przekonywać, że mamy wielu świetnych, utalentowanych i obdarowanych mówców pełnych pasji do Boga. Tak więc nie jestem tu z braku laku. Nie stoję tu też dlatego, że lubię być w świetle reflektorów, wręcz przeciwnie. Zazwyczaj w niedzielę możecie mnie znaleźć z tyłu na fochu. I uwaga, foch jest to miejsce z tyłu audytorium, miejsce, w którym zarządzamy całą produkcją. I gwoli ścisłości, foch nie jest stanem emocjonalnym, którym tak często mężczyźni niesłusznie określają wkurzenie kobiet. Na takim fochu nie jestem, no a przynajmniej nie co niedzielę. I to, czym chciałabym się z Wami podzielić, wpisuje się w serię Nie daj się, a tytuł dzisiejszego przesłania to Nie daj się okłamać. I mam wrażenie, że to, o czym powiem, może być zaskoczeniem dla osób, które mnie znają. To też mi uświadamia, że często nie mamy pojęcia, z jakimi bitwami ludzie wokół nas, na pozór szczęśliwi i zadowoleni z życia, muszą się mierzyć w swojej głowie. Nie jest to dla mnie łatwe dzielić się tym, mówić o swoich słabościach i o tym, co miałam w głowie przez większą część mojego życia. I długo zastanawiałam się, czy wchodzić gdzieś tak głęboko i dzielić się czymś tak bardzo osobistym. Ale postanowiłam to zrobić, bo wierzę, że może pomóc to komuś, kto to dzisiaj usłyszy. Tak więc, nie owijając bawełnę, od 13 roku życia mierzyłam się z destrukcyjnymi myślami o sobie, z bardzo niską samooceną, z kompulsywnymi, negatywnymi myślami i spowodowało to u mnie zaburzenia odżywiania, etapy anorektyczne, później bulimiczne i nawet jeżeli były okresy bez symptomów, a było ich pełno, to te myśli, że jestem obrzydliwa, bezwartościowa, gruba, nijaka, towarzyszyły mi prawie przez całe życie. I to nie było na takiej zasadzie, że wiecie, wstałam lewą nogą, mam dzień złego włosa. Nie, to były takie ataki, które autentycznie wycofywały mnie gdzieś z życia i były bardzo, bardzo, bardzo obciążające. I może patrzycie na mnie teraz i widzicie normalną dziewczynę, ma dwie ręce, dwie nogi, nos, wszystko na swoim miejscu i zastanawiacie się, o czym ona właściwie mówi. I na co ona narzeka, inni mają gorzej. I ja wiem, że tak jest, ale wtedy żyłam w ogromnym kłamstwie i nie umiem wytłumaczyć, jak silne było przekonanie na temat tego, co widzę w lustrze. I wiecie, kiedy się nawróciłam i oddałam swoje życie Bogu, przestałam chcieć być letnia, chciałam być nie tylko jedną nogą w kościele, ale całą sobą, gdzieś na jakiś moment ta nienawiść do samej siebie może zelżała. Jednakże to nigdy nie zniknęło. I dopiero niedawno uświadomiłam sobie, że to była ta działka, której nie oddałam Bogu. A przynajmniej nie oddałam jej całkowicie. I nauczyłam się z tym żyć. W pewien sposób zaakceptowałam, że zaburzenia, kompulsje i negatywny obraz siebie to część mojej natury. Dałam sobie wmówić, że taka już jestem. Chciałam, żeby to zniknęło, ale nie wyobrażałam sobie bez tego życia. I wiecie, to jest tak jak z syndromem sztokholmskim. Ofiara jest uzależniona od swojego oprawcy, ja byłam uzależniona od swojego zaburzenia. Bardzo nie chciałam, żeby było ono w moim życiu, ale nie wyobrażałam sobie życia bez niego. I tak naprawdę większość osób nie wiedziała, z czym walczę, bo też o tym nie mówiłam. Wychodząc do ludzi, ubierałam uśmiech numer jeden, wchodziłam w rolę szczęśliwej dziewczyny, w której w życiu wszystko jest w porządku. Ale później wracałam do domu, zostawałam sama i zaczynał się gdzieś mój personalny koszmar, koszmar w mojej głowie. I jeżeli kiedykolwiek cierpiałaś na zaburzenia odżywiania, to wiesz, o czym mówię. Jeżeli nie, to możesz dziękować Bogu, że nie musisz przez to przechodzić. I wychodząc za mąż, nagle mój problem nie był już tylko mój. Wiecie, w małżeństwie wszystko jest wspólne. I te dobre rzeczy, i te gorsze. Na szczęście Eryk, mój mąż, jest wspaniałym, pełnym ciepła i wyrozumiałości facetem. Jestem pewna, że Bóg postawił go nie bez przyczyny na mojej drodze i że to nie był przypadek. Jestem mega wdzięczna za niego i za to, kim był i jest w tym procesie. I życzę każdemu z was takiego Eryka w swoim życiu. I to na tyle. Taki jest mój background. Nie chcę gdzieś wchodzić w głębiej. To był dość ciemny okres mojego życia. Przejdę teraz do tego, co wydarzyło się na przełomie tego roku. Jest to dość kluczowe dla całej historii. Gdzieś w połowie lutego przyszło do mnie coś, co mnie totalnie rozwaliło. Tak naprawdę nie umiałam tego nazwać. Myślę, że to było coś na kształt depresji. I do tej pory nie rozumiałam tego, jak ktoś może mieć w ogóle depresję. Przyznaję się, że do wtedy myślałam, że dotyczy to tylko osób słabych, a ja uważałam się za osobę dość silną, a przynajmniej silną emocjonalnie. I nagle z dnia na dzień jakoś wszystko przestało być tak, jak być powinno. Jakby takim głównym powodem, dlaczego tak się stało, myślę, że była moja praca. Zrobiło się bardzo stresująco, był to ciężki okres. Ja gdzieś jako perfekcjonistka nie dawałam rady i nie umiałam się do tego przyznać. I odbiło się to na mnie fizycznie. Nie mogłam spać, a jak spałam, miałam koszmary. Drętwiały mi ze stresu ręce, doznawałam ataków paniki, że sobie nie poradzę, że nie dam rady, że to jest sytuacja bez wyjścia. I też wtedy ze zdwojoną siłą wróciły te myśli. Myśli na temat samej siebie i na temat tego, jaka jestem i jaka jestem okropna. Zaczęło być ciężko zakładać ten uśmiech numer jeden. I kiedyś w niedzielę na nabożeństwie było wezwanie do modlitwy. I pamiętam, że stałam wtedy z tyłu, zespół grał, ja miałam łzy w oczach i wiedziałam, że potrzebuję wyjść do przodu. Jednak znowu dałam się oszukać. Zaczęłam myśleć, co ludzie powiedzą. Jeżeli wyjdę do przodu, to znaczy, że jestem słaba, bo nie umiem sobie poradzić, że muszę kogoś prosić o pomoc. I my często jako chrześcijanie traktujemy modlitwę jako ostatnią deskę ratunku, kiedy powinniśmy traktować ją jako pierwszą metodę ofensywy. I wyszłam do przodu, na szczęście, coś mnie tknęło, wyszłam, nie dałam się zniewolić swoim myślom i podeszłam do Ewy i Sylwestra Nowakowskich. Są to wspaniali ludzie, duszpasterze w naszym kościele. Jeżeli ich jeszcze nie znacie, to serdecznie zachęcam, żebyście podeszli, przywitali się. Gwarantuję wam, że to są ludzie, których chcecie mieć po swojej stronie. I Ewa i Sylwester pomodlili się o mnie, nałożyli ręce, modlitwa się skończyła i ja wróciłam do tyłu. I nic się w sumie nie zmieniło. Tak myślałam wtedy, że nic się nie zmieniło. Po nabożeństwie podeszła do mnie Ewa, wzięła mnie na stronę i powiedziała coś, co mnie tak poruszyło, że wiedziałam, że jest to jakiś początek zmiany. A powiedziała, że jak się o mnie modliła, czuła, że jestem w trakcie walki duchowej. Że to, co się dzieje, jest silne, że to, z czym przyszło mi się zmierzyć, jest silne, że noszę ze sobą i za sobą wielki bagaż, z którym musi mieć bardzo ciężko i że Bóg nie chce tego dla mojego życia. Powiedziała mi też, że nie wygram sama, że potrzebuję ludzi, którzy będą się o mnie modlić, którzy będą stali za mną w modlitwie, którzy będą się o mnie modlili. Sama oczywiście zaoferowała, że będzie stała ze mną w modlitwie. I ja wróciłam do domu i zaczęłam o tym myśleć. Bardzo chciałam zrobić coś, żeby już bardziej nie kopać tego dołka, w którym się znalazłam. Chciałam szukać drabiny, żeby z niego się wygrzebać. I zaczęłam konfrontować swoje myśli z Bożym Słowem. A Boże Słowo mówi o mnie i mówi o Tobie tak, posłuchajcie. Na moje podobieństwo zostałeś stworzony. Znałem Cię, zanim się urodziłeś. Nie byłeś pomyłką i wszystkie Twoje dni są zapisane w mojej księdze. Jesteś cudownie stworzony. Nawet każdy włos na Twojej głowie jest policzony. Bo jesteś moją szczególną własnością. I w Księdze Jeremiasza, w rozdziale 29, 11 werset jest napisane: albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Niesamowite, prawda? I to jest tylko mała część tego, co Bóg mówi na mój temat, co mówi na twój temat. I wszystko możesz znaleźć w Bożym Słowie, do czego serdecznie cię zachęcam. I jakby czytając to, co jest napisane w Bożym Słowie, przyswajając to, co Bóg mówi o mnie, o tym, jaka jestem, doszło do mnie, że to, co ja mam w głowie, jest zupełnie przeciwstawne do tego, co Bóg mówi o mnie. I to dało mi do myślenia. Jeżeli nie pochodzi to od Boga, to od kogo pochodzi? Tak, od mistrza kłamstwa. I wiedząc, w jakim miejscu jestem, wzięłam 3 tygodnie zwolnienia. Świat się nie zawalił, moja praca się nie zawaliła, a ja zadbałam o higienę umysłu. Zaczęłam jeszcze mocniej chodzić z Bogiem. Chodziłam, modliłam się, płakałam, pytałam, czytałam, czekałam i nie chciałam powrotu do tego, co było. Chciałam czegoś zupełnie nowego. I zaczęłam od tego, że postanowiłam poznać swojego wroga. Zaczęłam szukać, zaczęłam czytać na temat tego, co Biblia mówi o szatanie. Chciałam dowiedzieć się jak najwięcej, żeby wiedzieć, jak najefektywniej walczyć z siłami ciemności. I taktyka poznania wroga w kontekście skutecznej walki jest znana już od dawna. I przytoczę wam cytat, który znalazłam w internecie, ale pochodzi on z najstarszego na świecie podręcznika sztuki wojennej, napisanego, uwaga, już w VI wieku przed naszą erą przez Sun Zi, jednego z największych myślicieli Dalekiego Wschodu. Posłuchajcie. Kto zna wroga i zna siebie, nie będzie zagrożony choćby w 100 starciach. Kto nie zna wroga, ale zna siebie, czasem odniesie zwycięstwo, a innym razem zostanie pokonany. Kto nie zna ani wroga, ani siebie, nieuchronnie ponosi klęskę w każdej walce. I co to oznacza? Że żeby być skutecznym w walce, nie tylko musimy poznać siebie, ale musimy wiedzieć, z kim mamy do czynienia. Dlatego podzielę się z wami tym, co odkryłam w czasie moich poszukiwań na temat tego, co Biblia mówi o szatanie. W Ewangelii Jana, rozdział 8, werset 44 czytamy: od początku był on zabójcą i nie wytrwał w prawdzie, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. I ten werset pokazuje nam, że diabeł nie tylko kłamie, ale jest ojcem wszelkiego kłamstwa. Nie ma w nim prawdy, a kłamstwo jest jego naturą. Jest to jego największa broń. A wiecie, co jest jego największym kłamstwem? Jego największym kłamstwem jest przekonanie nas jako społeczeństwa, że on nie istnieje. Wierzymy w Boga, ale tak często pomijamy aspekt istnienia diabła, a jest to nierozłączne. I jeżeli zapytałabym was, co pierwsze przychodzi wam do głowy, kiedy mówimy o diable, co gdzieś wam się rysuje w głowie, czy to, co zaraz wyświetli się za moimi plecami, wpasowuje się w to, co macie w głowach? I dla osób, które słuchają nas na Spotify, wyświetliła się za mną postać czerwonego z kreskówki Krowa i Kurczak. I dla tych, co nie wychowali się na bajkach Cartoon Network, polecam wygooglowanie czerwony Krowa i Kurczak. Jest to mały, czerwony, z ogonkiem, z lekką nadwagą gościu, bardziej zabawny w swoim wyglądzie niż przerażający. I wiecie, to, że tak wyobrażamy sobie diabła, to jest jego celowa taktyka. On jest inteligentny i za cel postanowił sobie nas zwieść. A zwycięstwem szatana we współczesnym świecie jest cisza na jego temat. On lubi działać w ukryciu, podstępnie, pod osłoną półprawdy. Jest mistrzem kłamstwa, szefem PR-u, złudnej reklamy. Jest złym duchem, duchem niezgody, rozbicia, podziałów, nieszczęść, bólu i śmierci. I diabeł będzie zawsze próbował podważyć Boży autorytet w twoim życiu. Będzie nakłaniał nas, abyśmy lekceważyli to, co Bóg zrobił dla nas w naszej historii, jego przebaczenie i jego miłosierdzie. Masz czuć się winny. Masz żyć w nieskończonym poczuciu winy. Przez tego typu kłamstwa diabeł chce w nas zasiać uczucie zwątpienia. Chce nam wmówić, że Bóg nas przyjmuje na podstawie naszych uczynków i to jest jego kolejne kłamstwo. Nie jesteśmy bowiem przyjmowani przez Boga na podstawie naszych uczynków, lecz na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. I to, co zrobiłeś wczoraj, tydzień temu, to, co sprawia, że czujesz się winny i niegodny Bożej miłości, nie ma znaczenia w kontekście wieczności. Pamiętaj, że jeżeli przyjdziesz do Boga, będziesz pokutował, to gwarantuję Ci, że Bóg jest Bogiem, który wybacza. I czasami to my nie jesteśmy sobie w stanie wybaczyć niektórych rzeczy, które Bóg nam już dawno wybaczył. Pamiętajmy, że oskarżyciel to jedno z jego imion. Diabeł nigdy nie wpływa na ludzi tak, by widzieli rzeczy takimi, jakie są rzeczywiście. I musimy sobie zdać sprawę, że diabeł istnieje naprawdę i nie jest to mały, śmieszny gościu. Musimy zdać sobie z tego sprawę, i musimy, czyli oznacza to, że musimy mieć świadomość, ale nie strach. Strach nas paraliżuje, a świadomość pomaga nam odeprzeć ataki złego. Jest napisane w liście do Efezjan, w 6 rozdziale, werset 12. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Musimy być tego świadomi. W momencie, kiedy stajemy się dziećmi Bożymi, diabeł staje się naszym wrogiem. Atak na mnie, atak na ciebie trwa. Pamiętaj, że on może i panuje na świecie, ale nie panuje nad nami. I wiecie, to jest tak jak z zamykaniem naszych mieszkań na klucz. Czemu właściwie to robimy? Dlatego, że wiemy, że może ktoś się włamać, że może przyjść ten zły, może nas okraść, może zrobić nam coś złego. I świadomość, że to może się stać, powoduje, że jesteśmy bardziej przezorni. Ale w momencie, kiedy zamykamy drzwi, kiedy przekręcamy klucz, kiedy kładziemy się do swoich łóżek i idziemy spać, nie jesteśmy sparaliżowani strachem, jesteśmy bezpieczni. Wiemy, że wykonaliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić, żeby ustrzec się przed tym, który może przyjść i nas okraść. I tak samo powinno być z diabłem. Mamy mieć świadomość, że on istnieje, mamy wiedzieć, jak uchronić się przed jego atakiem, ale nie możemy być sparaliżowani strachem. I kolejny werset obrazujący naturę diabła. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik, wasz diabeł, chodzi w koło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. I o tym fragmencie mówił też pastor Daniel tydzień temu, więc tylko powtórzę i przypomnę. Co oznacza, że mamy być trzeźwi i czuwać? Oznacza to, że mamy mieć świadomość, że jest wróg, który nas nienawidzi, który próbuje nas zniszczyć. Mamy nie dawać mu przystępu do siebie, a dostęp do nas ma poprzez grzech, nieprzebaczenie i poprzez te kanały dostępu, których nie odcięliśmy. W moim przypadku były to myśli, których nie sortowałam, nie przesiewałam i nie konfrontowałam z Bożą prawdą. Musimy mieć świadomość, że diabeł jest ciągle aktywny i on nigdy nie śpi i dopóki żyjesz, on będzie chciał cię dopaść, dlatego musisz być czujny. On uwielbia gnębić, sprawiać ból i prowadzić do samozniszczenia. On jest inteligentny. I postaram się spojrzeć na ten fragment troszeczkę inaczej, troszkę inną perspektywę przedstawię. Wydaje mi się bowiem nieprzypadkowe, że diabeł jest porównany tu do lwa, który chodzi i ryczy, szukając kogo by pożreć. I przedstawię wam kilka faktów na temat tych zwierząt, na temat lwów. Pierwszy z nich jest taki, że lwy są drapieżnikami, które polują w ciemności. I wiecie, że diabeł też poluje w ciemności? I nie mam na myśli pory dnia. Ciemność nie jest czymś. Ciemność jest brakiem czegoś. Ciemność jest brakiem światła, a światłem jest Bóg. Jest napisane, Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. I co to dla nas oznacza? Co powinniśmy zrobić, żeby ustrzec się przed atakiem złego? Oznacza to, że potrzebujemy więcej Boga w swoim życiu. Uświadomienia sobie, że miłość, którą Bóg ma ku nam, jest tak wielka, że giną w niej wszelkie grzechy, które wyrzuca nam diabeł, próbując nas okłamać. W tej miłości ginie wszelka złość na nas samych, wszelka wrogość do siebie, wszelkie zarzuty, które kierowaliśmy pod swoim własnym adresem. I cały ludzki mrok oddany Bogu ginie w światłości Bożej miłości. I my, żyjąc w bliskości Boga, karmiąc się tym, co o nas mówi, mamy szansę rozpoznać kłamstwa, które pochodzą od złego. A co z tym idzie? Odeprzeć jego atak. Kolejny fakt na temat lwów jest taki, że lwy prędzej zaatakują jednostkę niż stado. I przeczytam wam to, co znalazłam w internecie na temat tego, jak polują te zwierzęta. Posłuchajcie. Skuteczność ataków zależy od zdobyczy, pory dnia, rodzaju terenu oraz umiejętności współpracy w stadzie. Podstawowa technika polega na spłoszeniu ofiary i zagonieniu jej do pułapki. Ciekawe, prawda? Spłoszenie ofiary, odczepienie jej od stada, zagonienie do pułapki. Tak samo działa diabeł. On chce, żebyś był w miejscu izolacji. On nie chce, żebyś miał ludzi dookoła siebie. Ludzi, którzy ci pomogą, którzy będą się o ciebie modlić, którzy będą dla ciebie wsparciem w twoim ciemnym okresie. On chce, żebyś został sam. On chce, żebyś wpadł w jego pułapkę. I diabeł najczęściej atakuje najsłabszy punkt naszej osobowości. Dlatego bez ludzi dookoła siebie, którzy pomogą nam zrozumieć, że to, w co zaczynamy wierzyć, w to, co zaczynamy wpadać, jest kłamstwem, będziemy łatwiejszym celem. Pamiętajcie, że Kościół Chrystusa jest miejscem, które Bóg chroni. Kolejny fakt na temat lwów jest taki, że lwy są zwierzętami terytorialnymi, czyli są to zwierzęta, które bronią swojego terytorium. Wchodząc do klatki lwa, nie bądź zdziwiony, że go tam spotkałeś. Jeżeli wchodzisz na terytorium diabła, nie dziw się, że on tam jest. Unikaj sytuacji i miejsc, które wiesz, że oddalają cię od Boga i są dla ciebie destrukcyjne. Jeżeli masz problem z alkoholem i pójdziesz do baru, nie dziw się, że łatwiej ci ulec pokusie. Nie oglądaj rzeczy, które wprowadzają cię w stan poczucia winy. Diabeł chce, żebyś tam był. On będzie chciał cię zatrzymać w miejscu poczucia winy. Pamiętaj o tym. Jest takie powiedzenie, że diabeł jest jak pies na łańcuchu. Groźny tylko dla tych, którzy podejdą za blisko. I ostatni fakt na temat lwów, który znalazłam, który przygotowałam, jest taki, że ryk lwa jest jego bronią. I posłuchajcie, co znalazłam na temat tego w internecie. Ryk lwa słychać z odległości 8 kilometrów. W większości przypadków, gdy ludzie krzyczą do siebie, słychać nasze głosy na odległość 300 metrów. Okazuje się, że sam ryk jest w asortymencie lwów potężną bronią. Jest na tyle głośny, że kiedy lew zaryczy wystarczająco blisko swojej ofiary, to ta zostaje dosłownie sparaliżowana. Dźwięk ryku trafia przez kanaliki słuchowe do ucha środkowego i wprawia w drżenie błędnik, co sprawia, że ofiara nie jest w stanie się poruszyć. Wow! Kolejna broń złego. Obok kłamstwa ryk, jego głos, który przeszywa cię strachem. On chce, żebyś się bał i jeżeli poddasz się temu strachowi, to spowoduje to paraliż w twoim życiu. On będzie ci pokazywał brak rozwiązania i problem jest, kiedy zaczynasz w to wierzyć. I wiecie co? Diabeł często chroni miejsca twojego przeznaczenia. On nie chce, żebyś był w miejscu, do którego powołuje cię Bóg. Więc nie dziw się, że będąc blisko Boga, jesteś cennym łupem dla diabła. On się tobą interesuje i nie podoba mu się, że ty przestałeś się interesować nim. I ten werset o diable ryczącym pokazuje mi, że diabeł ryczy, ale Bóg szepcze. Czemu Bóg szepcze? Bo jest blisko twojego ucha. On nie jest daleko, on nie był z tobą tylko na chwilę, on jest tu i teraz, tuż przy tobie. I gwarantuję ci, że jeżeli otworzysz się na Boży głos, kiedy zaczniesz słuchać, Bóg będzie mówił do twojego życia. Musisz tylko zrobić ciszę, żeby móc go usłyszeć. I kiedy zaczęłam studiować i poznawać swojego wroga, paradoksalnie zaczęłam się mniej go bać. Ale nie dlatego, że nie jest potężny, nie dlatego, że jest cienkim przeciwnikiem, wręcz przeciwnie. Nie zapominajmy, że jest mistrzem kłamstwa i zniszczenia i jest dużo potężniejszy niż my. I proszę nie wyrywać tego zdania z kontekstu, ale nie jesteśmy w stanie pokonać szatana w pojedynkę. On zawsze nas przechytrzy. Ale, i to jest bardzo mocne ale, proszę zwróćcie na to uwagę, ale nieskończenie mocniejszy od szatana jest Bóg. Dla Boga szatan jest żadnym przeciwnikiem. To nie jest tak, że są jakieś dwie równe siły, jedna dobra, druga zła, po jednej stronie jest szatan, po drugiej Bóg i walczą one ze sobą i ta walka wciąż trwa. Nie, to już się wykonało. W momencie, kiedy Jezus umarł i zmartwychwstał, miłość pokonała śmierć, szatan przegrał. I zrozumienie tego przynosi naprawdę prawdziwą wolność. Tak więc podstawą walki duchowej nie jest zmaganie się ze złem, ale podstawą jest zjednoczenie duszy z Bogiem. Więc ja nie muszę walczyć z szatanem, ja mam się trzymać blisko Boga. I walka polega na szukaniu bliskości Boga, na trzymaniu się Jego prawdy, na ogłaszaniu Jego prawdy nad swoim życiem. I nie wiem, czy kojarzycie taki zespół jak Elevation Worship, i piosenkę See a Victory. Jeżeli nie, to serdecznie zachęcam Was, żebyście sprawdzili, zarówno polska, jak i angielska wersja są świetne. I dla mnie ta piosenka stała się swego rodzaju hymnem na ten rok, albo nawet na całe życie. I pozwolę sobie przytoczyć kawałek. Wybaczcie, że nie zaśpiewam. I pierwsza zwrotka idzie tak. Wiem, że plany złego się nie spełnią, bo ciemności moc złamana jest. Służę Bogu, który odniósł już zwycięstwo. On nie zawiedzie mnie. Mój Bóg nie zawiedzie mnie. Wiem, że zwycięstwo w Bogu jest, bo do Niego należy ten bój. I werset, który bardzo, bardzo dotykał się mojego serca. To wszystko, co miało być bronią złego, w dobro zmienia mój Bóg. Ta bitwa toczy się naprawdę, ale wojna jest już wygrana. I wracając do tego, co wydarzyło się w tym roku, będąc w tym ciemniejszym okresie, zaczęłam ogłaszać jeszcze silniej to nad swoim życiem. To wszystko, co miało być bronią złego, w dobro zmieni mój Bóg. Zaczęłam ogłaszać Boże zwycięstwo nad swoją sytuacją. To wszystko, co miało być bronią złego, w dobro zmieni mój Bóg. Otoczyłam się Bożym Słowem, autentycznie wypisałam na karteczkach wersety z Biblii i przyczepiłam je w miejscach, gdzie najczęściej sięga mój wzrok. Jest bowiem napisane, Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Dlatego też otoczyłam się Bożym Słowem i to nie jest tak, że, wiecie, nie znałam go wcześniej. Ale zrozumiałam, że kluczem w walce jest ogłaszanie, nie tylko czytanie, ale ogłaszanie i przyjmowanie tej prawdy. I to jest tak jak sytuacja z trawnikiem przed domem. Jeżeli mamy pięknie posadzoną trawę, ale codziennie będziemy przez nią przechodzić, to w końcu wydeptamy ścieżkę i ta ścieżka będzie tam do momentu, kiedy nie przestaniemy nią chodzić. Ale w momencie, kiedy stwierdzimy, że jednak nie chcemy, żeby ta ścieżka była w tym miejscu, tylko wręcz przeciwnie, po drugiej stronie i zaczniemy chodzić tą drugą stroną, jeden, drugi, czwarty, piąty, dziesiąty dzień z rzędu, a na tą pierwszą nie będziemy wkraczać, wiecie, co się stanie? Pojawi się nowa ścieżka, a ta stara zarośnie. I powiedziałam o tym nie bez przyczyny, bo tak samo jest z naszym myśleniem. Jeżeli żyjemy w kłamstwie, jeżeli daliśmy się oszukać, to nasze myślenie jest tą pierwszą ścieżką. Jeżeli powtarzamy sobie je codziennie, jestem niewystarczający, jestem beznadziejny, nie uda mi się, nigdy nie będę niezależny finansowo, nigdy nie znajdę kogoś, kto będzie mnie kochał, nigdy nikt mnie nie będzie lubił, to znajdujemy się na tej pierwszej ścieżce, na ścieżce kłamstwa. Ale w momencie, kiedy świadomie podejmiemy decyzję, że wierzymy w to, co Bóg mówi o nas i wybieramy drugą ścieżkę, zaczynamy chodzić po niej i powtarzać, jestem wybrany, jestem powołany, jestem pobłogosławiony, Bóg mnie kocha, jestem Jego synem, jestem Jego córką, wszystko mi się ułoży, bo On będzie zawsze ze mną, to kroczymy po tej nowej ścieżce. I musimy to robić świadomie, to nie jest łatwe, bo nasze myśli często będą chciały wracać na tą pierwszą ścieżkę. Ale my, kontrolując je, jesteśmy w stanie wydeptać nową, a stara zarośnie. I musimy uwierzyć w nowe duchowe prawdy na swój temat i nie wracać na tą pierwszą ścieżkę. Potrzebujemy nowej tożsamości, tożsamości Boga. I ja mam niesamowite szczęście, że mam wspaniałych, mądrych, bożych ludzi w swoim życiu, którzy byli i są dla mnie niezwykłym wsparciem, którzy modlili się o mnie, którzy modlili się za mnie, którzy nie pozwolili mi znaleźć się w momencie izolacji. I podczas tego okresu, bo to troszeczkę trwało, przyszło do mnie zrozumienie, że to miejsce, w którym jestem, nie jest jedną z wielu bitw, które miały miejsce do tej pory, że jest to ostateczna walka. I wydaje mi się, że czasami najciemniej jest tuż przed świtem i dlatego wtedy najbardziej potrzebujemy uchwycenia się Bożej prawdy i nie możemy się poddać. I jeżeli mogę dać Ci jakąś radę, co zrobić, jak znajdziesz się pod ostrzałem złego, to pierwsze, rozpoznaj miejsce, w którym jesteś. Drugie, poznaj swojego wroga. Musisz wiedzieć, z kim masz do czynienia. Trzecie, otocz się ludźmi, którzy Ci pomogą. Pamiętaj, żeby nie znaleźć się w miejscu izolacji. Czwarte, biegnij w kierunku światła i odcinaj się od terytorium wroga. Oraz piąte, ogłaszaj Boże zwycięstwo nad swoim życiem. I wiecie, niesamowite jest to, że Bóg nie tylko wyprowadził mnie z tego trudnego czasu, który miałam na początku roku. Nie tylko zabrał smutek, zniechęcenie i stan, w jakim się znalazłam. Ale Bóg całkowicie uwolnił i uzdrowił mnie z tych destrukcyjnych, negatywnych myśli na temat siebie. I to nie była wygrana bitwa, ale wojna, którą toczyłam od 17 lat. I Bóg jest niesamowitym Bogiem i zawsze daje więcej, niż się spodziewamy. I ciekawe jest to, że dopiero niedawno uświadomiłam sobie, że nie ma tego w mojej głowie, że przez ostatnie 2 czy 3 miesiące nie miałam żadnych ataków destrukcyjnych myśli. Pan Bóg przyszedł tak delikatnie, jak tylko On potrafi. I to nie jest tak, że mogę powiedzieć, ojej, teraz mega siebie kocham, jestem świetna, ale wiecie, ja naprawdę siebie lubię. I to, co mam w głowie, jest dla mnie nienaturalne, bo przez większość część mojego życia były tam zupełnie inne rzeczy, ale jest to niesamowite uczucie. To wszystko, co miało być bronią złego, w dobro zmienił mu Bóg. I czas przeszły, w dobro zmienił mu i Bóg jest tu nieprzypadkowy. Dlatego stoję tu i ogłaszam Boże zwycięstwo. I nieważne, jak długo zmagasz i jak bardzo poważny jest twój problem, pamiętaj, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Ja czekałam 17 lat na ten moment. 17 lat czekania na moment bycia wolną. I nieważne, ile czekasz i ile razy nie upadłeś i jak bardzo już nie wierzysz w swój cud, Bóg ma dla ciebie plan. Nigdy nie daj sobie wmówić, że jesteś nikim. Dla Boga jesteś wart Jego życia. I pamiętaj, szatan to kłamca, a ty nie daj się okłamać. Dziękuję.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.